Popołudnie z Kryminałem.
Dariusz Kapała, dzień dobry. W dzisiejszej audycji m.in. rozmowa z doktorem Pawłem Moczydłowskim, kryminologiem i socjologiem, dyrektorem Centralnego Zarządu Zakładów Karnych w latach 1990-94. Wcześniej jednak informacje z kroniki kryminalnej. Czterej pracownicy stacji diagnostycznych usłyszeli zarzuty przyjmowania korzyści majątkowych i poświadczenia nieprawdy w dowodach rejestracyjnych samochodów. Śledztwo w tej sprawie prowadzi rzeszowska policja pod nadzorem prokuratury regionalnej. Sprawa ma początek w 2023 roku. Na terenie powiatu przemyskiego dochodziło do nielegalnego procederu na stacjach kontroli pojazdów. Niedawno zatrzymano w tej sprawie czterech mężczyzn, poinformował Piotr Wojtunik, rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie.
To diagności w wieku od 39 do 57 lat mieszkańcy powiatu jarosławskiego i przemyskiego. Mężczyźni potwierdzali sprawność pojazdu w dowodach rejestracyjnych lub wydawali zaświadczenia o właściwym stanie technicznym, nie przeprowadzając fizycznie żadnych badań i sprawdzeń tych pojazdów. Podejrzani usłyszeli zarzuty przyjmowania korzyści majątkowych oraz poświadczenia nieprawdy w dokumentach, za co grozi im kara nawet do 10 lat pozbawienia wolności.
Policjanci przedstawili także zarzuty 14 osobom, które składały fałszywe zeznania w zakresie faktycznego przeprowadzenia badania stanu technicznego pojazdu oraz namawiały diagnostów do poświadczenia nieprawdy w dokumentach. Sprawa ma charakter rozwojowy i niewykluczone są kolejne zatrzymania. Prokuratura rejonowa w Ropczycach skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko 6 mieszkańcom województwa warmińsko-mazurskiego. Mężczyźni są podejrzani o popełnienie licznych przestępstw, w tym oszustw metodą na policjanta, a także przestępstw narkotykowych. Z ustaleń śledztwa wynika, że mężczyźni kontaktowali się z osobami starszymi, mieszkańcami powiatów Ropczycko-Sędziszowskiego, Dębickiego oraz Krakowa, podając się za funkcjonariuszy policji lub Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Wprowadzając pokrzywdzonych w błąd, informowali o rzekomym śledztwie dotyczącym zorganizowanej grupy przestępczej działającej w bankach, wzywając do wypłaty i przekazania oszczędności funkcjonariuszom celem ich zabezpieczenia. Podejrzani wyłudzili w ten sposób ponad 240 tysięcy złotych i próbowali wyłudzić kolejne 100 tysięcy. Część utraconego mienia odzyskano. 5 z 6 mężczyzn było już wcześniej wielokrotnie karanych. Teraz w naszej audycji temat więziennictwa w Polsce i na świecie. Zapraszam do wysłuchania rozmowy z doktorem Pawłem Moczydłowskim, kryminologiem i socjologiem, dyrektorem Centralnego Zarządu Zakładów Karnych w latach 1990-94.
Popołudnie z kryminałem.
Czy nasze zakłady karne są przeludnione, przepełnione? Bo w czasach PRL-u było 100-120 tysięcy osób osadzonych. Teraz mamy 70 tysięcy, więc wydawałoby się, że jest postęp.
Ale dalej jest to przeludnienie. Znaczy można powiedzieć tak, zrobiono zmiany w prawie i uznano, że wielkością powierzchni mieszkaniowej przypadającej na jednego więźnia będzie 3 metry kwadratowe. No i to jest w prawie. I to się nazywa, że jak nie mamy poniżej 3 metrów kwadratowych, to więzienie jest w porządku. Tylko, że nieprzeludnione to nie jest w sensie prawnym, ale jest przeludnione w sensie psychospołecznych konsekwencji dla tej społeczności więziennej, czyli tej, która produkuje podkulturę, tatuaże, bójki, pobicia, chlastanie się i te patologiczne relacje. Oczywiście, że i ten komponent tej reakcji psychospołecznej na te 3 metry kwadratowe nie jest już taki tragiczny i wyrazisty w swojej negatywnej wymowie, jak ten za czasów PRL-u, kiedy się działo tak dużo więźniów. I on poza tym tworzył i rodził patologię jeszcze w innych zakresach, o których tutaj nie sposób wszystkich powiedzieć. Stąd my dalej możemy mówić, że mamy przeludnienie w naszych więzieniach. Z analiz takich fal buntów i tych różnych wielkości, tych różnych patologii wynika, że mamy w miarę normalną sytuację, to znaczy się wyzwoloną od tego kulturowego fermentu i tych zachowań negatywnych, które ona rodzi, maksimum 50 tysięcy. Dlaczego? Dlatego, że jak wskutek buntów w przeszłości w PRL-u robiono amnestię bo właściwie amnestia to nie było dlatego, że władza była tak ta dobra, tylko już tyle było tych więźniów, że groziło, że bunty rozwalą te więzienia, więc to był sposób odzyskiwania kontroli w więzieniach, redukcji poziomu bezpieczeństwa. Przychodziła amnestia, redukowano zaludnienie więzień i uzyskiwano taki stan w miarę normalny, można powiedzieć w miarę bezpieczny, że funkcjonariusz przychodził do więzienia jak do pracy i nie wychodził jak z wojny. I to było maksimum 40-50 tysięcy. Powinniśmy chcieć osiągnąć ten poziom, żeby mieć normalne więzienia, a nie te, które właściwie dewastują więźniów, ale także i funkcjonariuszy. O czym nie pamiętamy, że tam pracują funkcjonariusze, którzy nie siedzą tam za karę.
Czy powinniśmy dążyć do tego modelu amerykańskiego, jeden więzień w jednej celi? To jest optymalne dla nas? Nie za kosztowne?
Jeden więzień w jednej celi to jest, można powiedzieć, takie klasyczne więzienie celkowe, tylko proszę pamiętać, że w systemie amerykańskim, jak i w każdym innym, w którym taki system jest, to jest jeden z etapów albo jeden z elementów sposobu trzymania w tej złożonej strukturze różnych sposobów trzymania. Czyli dla tych, którzy właśnie co dopiero przyszli do więzienia za dość poważne przestępstwa i patrzymy, jak oni się będą nam oswajali w tym więzieniu i żeby mieć, widzieć dokładnie go i rozpoznać, siedzą właśnie w tym celkowym, który bardzo dobrze pilnuje i te relacje między więźniami i tych więźniów w tych celach. Czyli jest to jeden z elementów struktury. Poza tym mają maximum security prison, mają medium security prison, czyli średnie, takie półotwarte i te otwarte, open security prison, czyli tam, gdzie normalnie więźniowie na jakimś terenie zewnętrznym poruszają się swobodnie, z takim nawet prawem wychodzenia gdzieś na zewnątrz, czy częstych wyjść na zewnątrz. Czyli progres i regres. To jest więziennictwo w tych krajach, które można powiedzieć, które budują porządek w więzieniach oparty na tych trzech elementach, wartościach: transparentności, praworządności i humanitaryzmu. Mają po prostu taką sekcję, nawet w Finlandii, w Szwecji. Proszę pana, Breivik siedzi w takim więzieniu, w którym, no można powiedzieć, standard tych więzień jest oczywiście wyższy niż w Polsce, ale jest to jeden z najbogatszych krajów w świecie i tam bieda to jest co innego niż u nas i bogactwo też jest co innego jak u nas. Ma tam różne rzeczy czy w tej celi, ale nie wyrabia i się skarży i rzeczywiście już nie ma na co, to się skarży na to, że podłoga jest prosta, a ściany do podłogi są pod kątem prostym, a on by wolał na przykład jakieś bardziej skośne czy coś. No, na takie pierdoły się nierealne skarży. To oczywiście oni rozpatrują przez sądy, wszyscy mogą przyjść, zobaczyć, no, że po prostu wiadomo, po co on to robił. Robił to po to, żeby się poskarżyć, żeby miała sprawa, przyjechały kamery z całego świata, a on opowiadać te swoje głupoty o tym, jak to jest niebezpiecznie w więzieniach, a przy okazji, że to wszystko wina migrantów.
Pan mówi o tym, że bardzo ważne jest to, żeby nie zostawić więźnia samego, żeby mieć nad nim kontrolę, nadzór,
tak,
opiekę.
To jest bardzo ważne. Dlatego, że w społeczności więziennej ta zachłanność, żeby ewentualnie kogoś drugiego zinstrumentalizować, posłużyć się jako narzędzie do czegoś, albo żeby mu coś zabrać, co on ma, albo żeby go zmusić do tego, żeby coś zrobił, na przykład uderzył funkcjonariusza. Pojawia się tam, gdzie jest niedobór różnych dóbr i gdzie jest duży ścisk, który wywołuje jakieś konflikty i wywołuje poczucie krzywdy, naprawy tej krzywdy i tak dalej, i tak dalej. I nie ma sposobów, czyli nie ma możliwości skarżenia się do sądu, czy jakieś odwoływania, czy środków prawnych, jak i tych fizycznych do dostarczenia im bezpieczeństwa. Im bardziej więzienie jest wyzute z tych możliwości, tym wtedy powstaje ta podkultura i te podobne rzeczy. Trzeba ustalić ten poziom zagęszczenia w polskich więzieniach, który by powodował, że funkcjonariusze przychodzą jak do pracy, wychodzą jak z pracy. Więźniom gwarantował bezpieczeństwo, a ludziom, którzy wychowawcy, bo u nas jest mnóstwo ludzi, którzy przychodzą do tego więzienia, żeby móc się samorealizować. A dla nich samorealizacja to jest, ojej, jaki byłby szczęśliwy, gdyby dowiedział się, że ten więzień się zmienił. Że on wyszedł i potem z tej wolności pisze list do funkcjonariusza, że mu dziękuję, że mu tak pomógł w tych trudnych warunkach. Wie pan, to nie są rzeczy, które są jakieś dziwactwa, których ja tu powiadam. Tylko nikogo to nie interesuje, że są takie działania i że to są efekty. W tym ludzkim myśleniu jest to, że więzienie powinno być doczesnym piekłem. Nie rozumiejąc, bo to jest te klozetowe myślenie, że jak wyjdzie gorszy, kiedyś miałem takie przeżycie, jak naiwny student wszedłem do więzienia, oczywiście tego więzienia perlowskiego i facet mówił, wie pan, no co to jest z tym prawem? Ukradłem kurę, dostałem tam, nie wiem, dwa lata, trzy, ale teraz znowu ukradłem tę kurę i dostałem 15. Ja mówię, nie, to niemożliwe. Tak, proszę pana, dostałem za to samo 15. Wziąłem akta. Oczywiście za recydywę walono wtedy więcej, ale jak on wyszedł, to rzeczywiście ukradł tą kurę od takiej kobity jednej, ale ona, biedna troszkę, trzymała tą kurę i nie chciała mu oddać, to ją wziął i prawie że rękę odciął. Ale za kurę. Czyli widzi pan, produkuje się jeszcze większych bandziorów, którzy dalej kradną kury, tylko odbierają, jak nie chce się oddać, odcinają rękę. A tego za pierwszym razem nie zrobię. To jest może z przesadą, ale powiedzenie, czy to jest nasz interes?
Pytanie retoryczne.
No właśnie. I świat sobie różnie radzi, czasem źle nawet, że jest gorzej niż u nas.
Rozmawiałem z doktorem Pawłem Moczydłowskim, kryminologiem i socjologiem, ekspertem do spraw więziennictwa. Dodam, że niedawno włoskie władze poinformowały, że mogą uwolnić nawet 10 tysięcy osób z więzień we Włoszech w związku z ich przepełnieniem. Stanowi to około 15% wszystkich więźniów w tym kraju. To wszystko w dzisiejszej audycji, którą przygotował Dariusz Kapała. Zapraszam za tydzień. Zachęcam też do wysłuchania wcześniejszych audycji Popołudnie z Kryminałem, które można znaleźć na stronie internetowej Radia Rzeszów w zakładce Podcasty.
Popołudnie z Kryminałem.